gdzie nogi poniosą.
Dzień dobry. Dzisiejsza audycja z Rzeszowskiego Zamku. Moim przewodnikiem jest Andrzej Wesół, przewodnik PTTK. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wesoło.
Przyznam się, że zawsze chciałam tutaj wejść. Na razie jesteśmy na dziedzińcu zamku. Taką krótką historię przypomnijmy.
Inicjatorem budowy takich warowni obronnych był Mikołaj Spytak-Ligenza w pierwszej połowie XVII wieku. Później jego córka i zięć Konstancja Lubomirska i Jerzy Sebastian Lubomirski rozpoczęli budowę zamku w stylu Palazzo in Fortezza. Mieszkali tu przez parę wieków lubomirscy. Z czasem ten zamek przeszedł w ręce rządu austriackiego, który od 1820 roku, a potem już od 1840 umieścił sądy i więzienie w tym obiekcie.
Ale jak po prostu przejęli?
No, różne są wersje. Wersje oficjalne mówią o tym, że dokonali zakupu. Trochę mniej oficjalne stwierdzają, że właściwie to było zajęcie komornicze, bo potomkowie lubomirskich narobili tak dużo długów w stosunku do administracji ówczesnej, że musieli przekazać zarówno zamek, jak i okoliczne wioski. Przez cały XIX wiek to sobie funkcjonowało, aż na przełomie XIX-XX wieku stwierdzono, że trzeba to rozbudować. Okazało się jednak, że pierwotny zamek jest słaby konstrukcyjnie. Wyburzono go więc do fundamentów i stworzono nowy obiekt, który oglądamy do dzisiaj. Co ciekawe, ten nowy obiekt był od początku budowany z zamysłem budynku użyteczności publicznej, czyli pozostałości po zamku to podstawy wieży zamkowej, ale cała reszta to jest budynek, te trzy kondygnacje, na których w większości są pomieszczenia pracowników sądowych i administracyjnych oraz od strony wschodniej cele więzienne.
Doszliśmy właśnie do drzwi głównych. Dziś jest tu sąd okręgowy. Teraz wchodzimy do tych najbardziej mrocznych czasów historii Zamku Rzeszowskiego. Do
Izby Pamięci przygotowanej przez Rzeszowski Oddział IPN-u. Kilka zdjęć, kilka informacji. Ona ma pokazać ten czas martyrologiczny, który był w okresie funkcjonowania zamku, czyli okupacja hitlerowska 39-44 i potem rządy Urzędu Bezpieczeństwa, czyli od 44-56. Mimo, że na zamku więzienie było cały czas, od czasów austriackich, od pierwszej połowy XIX wieku do lat 80. Ostatniego więźnia stąd wywieziono w 1981 dopiero, ale z Austriaków czy później po 56 roku było to więzienie karne, czyli tu się odsiedywało zasądzony wyrok. Natomiast w czasie okupacji hitlerowskiej, w czasie UB, tu było więzienia śledcze, czyli ludzie tu byli przesłuchiwani i męczeni.
Co to są za drzwi? Czy one rzeczywiście prowadziły do celi więziennej?
To są oryginalne drzwi, ale z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na ulicy Jagiellońskiej, obecnie Komenda Miejska Policji. I to są drzwi od strony celi. Na nich widać wydziergane informacje o więźniach w języku polskim, ale także i pisane cyrylicą, bo tutaj też byli przetrzymywani na przykład ludzie związani z UPA albo dezerterzy z Armii Czerwonej. Tu jest jedno takie, które ilekroć mówię, to zawsze ciarki mi przechodzą po plecach, bo tu jest Telnga F. W ubiegłym roku, gdy zwiedzaliśmy to miejsce, była pani, która ma podobne nazwisko i jej wujek Franciszek właśnie tutaj był przetrzymywany, więc ona znalazła ślad po swoim wujku. On przeżył, ale te lata więzienia UB to bardzo się odcisnęły na jego zdrowiu i psychice.
Gdzie my doszliśmy?
Jedyne oryginalne drzwi z czasów, gdy tu było więzienie.
A teraz się rozwiązała tajemnica tego klucza. Od początku się zastanawiałam, do czego taki wielki klucz?
Właśnie do takich drzwi.
Nie chce się przed nami ta cela otworzyć.
Tak, już swoje przeżyła. No jest jeszcze oczywiście Judaszek tutaj. Można było przeglądać. To jest jedna z cel. Ona jest zrobiona tak symbolicznie, przedstawiana jako cela, w której był więziony Wincenty Witos. Chyba był troszkę wyżej, gdzieś w trochę lepszych warunkach, ale co ciekawe, to są takie elementy, które są autentyczne, czyli miska, kubek
i łyżka,
które są wypożyczane z muzeum naszego okręgowego. One mają certyfikat autentyczności z czasów właśnie okupacji hitlerowskiej. No i łóżko. Zachęcam tu dzieci, mogą się położyć, jak to było wygodnie. Łóżko, parę desek. Od kilkunastu, czasami do kilkudziesięciu osób w celach było. Były okresy, gdzie w więzieniu było około 300 więźniów, a były też, gdzie było ich prawie 600.
Teraz jesteśmy na drugim piętrze.
Jedyne dwie duże sale, które sobie zwiedzimy. Jesteśmy niby w sądzie, ale tak de facto jesteśmy w zamku.
Sala konferencyjna.
polichromie, które są tamta pomiędzy Godłem Polski a Rzeszowem, ona jest z czasów jeszcze austriackich, tam z tyłu Wawel. Pomnika Kościuszki jeszcze nie było, on jest późniejszy. Natomiast domalował do rzeszowski artysta Zygmunt Czyż, a to jest jego artystyczna wizja, bo jest nasz zamek rzeszowski, ale on jest na podłożu lesowym, piaskowym, a tutaj ewidentnie jest na skalę.
I to jest ta pierwsza sala, ale jeszcze musimy zobaczyć koniecznie drugą. Sala rozpraw. Ale tutaj to tak nieprzyjemnie, nie? Pierwszy raz widzę tak na żywo takie pomieszczenia przeszklone dla skazanych, ale jak głowę podniosłam w górę, to...
Gwieździste niebo i kostia. Kiedyś to była kaplica. Habsburgowie, Austriacy to byli wręcz ultrakatolicy i w każdym więzieniu była możliwość uczestniczenia w nabożeństwach. Co ciekawe, tu nie było żadnych ławek, tylko balaski, był ołtarz, aczkolwiek frekwencja była jaka? 100%.
Ale to było za czasów austriackich, a kiedy zlikwidowano tą kaplicę?
Prawdopodobnie w 1941 czy 1942 ta kaplica przestała mieć funkcje sakralne. Tutaj znajdowały się pomieszczenia, było ich 6, czasami 7, związane ze szpitalem więziennym. Jak wywieziono ostatniego więźnia w 1981 roku, wszystko było pozamykane na 4 spusty. Było bodajże chyba w 1985 roku wielkie odkrycie w mediach rzeszowskich, że odkryto kaplicę zamkową.
Teraz wchodzimy na wieżę zamkową, znaczy otwieramy na razie drzwi, żeby do niej dotrzeć.
Nad nami są dwa poziomy, które musimy wyjść przez drewniane schody, żeby dojść do wieży. Zegar z fabryki Michała Mięsowicza z Krosna. Z 1904 roku Mięsowicz przesyłał kogoś raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, żeby podrasował, naoliwił. I w początku XX wieku chodziło to idealnie. Ludzie sobie nakręcali zegarki według zegara z wieży zamkowej.
Teraz jest w renowacji.
Ale to co najciekawsze, ten zegar był połączony z dzwonami.
Dwa dzwony.
Kwadransowy, co 15 minut tutaj dzwonił. Ale był też zegar godzinowy, który dzwonił wtedy, kiedy były pełne godziny. Teraz ich dźwięk jest skumulowany, bo mamy zamkniętą przestrzeń.
I teraz otwieramy drzwi.
Ta-da!
Ja, ta-da! Rzeczywiście! Dobrze, że jest Wisłok i tutaj zostało trochę zieleni. Pięknie to wygląda, taka enklawa zieleni.
Zobacz, tutaj też ja pokazuję zdjęcia. O, zobaczcie, wyglądało to miejsce stąd, 2014 rok. Nawet dzisiaj jest fajna przejrzystość, to widać dosyć daleko. Kościół biskupa Pelczara, zabudowania na Pobitnym.
Spodziewałam się pięknego widoku, ale i tak mnie zaskoczył. Teraz do podziemi schodzimy, ale od zewnątrz.
Tak, to jest tajne przejście, zwane potajnikiem, zamknięte na klatkę, którą można było wychodzić z zamku na tak zwane wycieczki podczas oblężenia. Ale wycieczka wtedy oznaczała coś takiego, że załoga, która się tutaj potencjalnie miała bronić, wychodziła tajnym przejściem na zewnątrz i atakowała oblegających od tyłu.
Ale super. Czy to można powiedzieć, całe to przejście to jest na grubość murów? Nie, trochę więcej, znaczy, bo tu jest dziedziniec. No ale też to było niebezpieczne, bo tak, ci mogli z zamku wychodzić na wycieczki, no ale też oblegający mogli się tędy dostać.
No w zamyśle, fosa była zalana, w zamyśle to było tak, że wychodził ktoś, miał taką ówczesną butlę tlenową, czyli z krowich żołądków były takie zbiorniki powietrza. I ci, którzy byli tędy wysyłani, mieli to, jak podają źródła historyczne, nie dotyczące Zamku Rzeszowskiego, tylko ówczesnych czasów, mieli zakazane wychodzić w miejscu, gdzie jest wejście do fosy, tylko mieli przepłynąć, powiedzmy, za kolejne obmurowania i tam ewentualnie próbować wyjść, żeby, gdy zostaną złapani, tak łatwo nie było dojść do tego, gdzie to miejsce się znajduje. No, z czasem się okazało, że to do niczego nie jest potrzebne, prawda? Nie jedna twierdza jest budowana, a później się okazuje, że nikt jej nie oblega, nikt jej nie broni.
Tak, i doszliśmy do kolejnej kraty. A teraz mogę wyjść i to z suchą nogą do fosy. No robi to wrażenie, mega przygoda. Dziękuję za tą wspaniałą wycieczkę. Jeżeli Państwa zachęciła ta nasza opowieść o Rzeszowskim Zamku, to proszę polować na bilety, bo tych wejść będzie trochę więcej w czasie wakacji.
Planujemy, że wszystkie poniedziałki wakacji w lipcu i w sierpniu. Zachęcamy więc do zaglądania na portale społecznościowe inicjatorów tego przedsięwzięcia, czyli przede wszystkim rzeszowskich piwnic, bo tam będzie link do formularza, gdzie można nabyć bilety, ale także Estrady Rzeszowskiej czy rzeszowskiego oddziału PTTK.
Moim przewodnikiem był Andrzej Wesół, przewodnik właśnie z rzeszowskiego oddziału PTTK.
Gdzie nogi poniosą.